Cieszę się, że w tym jakże rocznicowym dla milionów Polaków okresie mogę być tutaj z wami, aby wspólnie się zadumać i pomodlić. Dzień 10 kwietnia zapisał się w kalendarzu polskim jako dzień nader pamiętny. Ubiegłoroczna katastrofa tragiczna dla 96 osób, a w tym pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich, wielu osobistości życia publicznego oraz grupy funkcjonariuszów państwowych znajdujących się na pokładzie rządowego TU-154M, wryła się bardzo głęboko w życie nas wszystkich, całego społeczeństwa polskiego. Tragedia smoleńska, jak ją nazywamy, od roku stawia nas jako wspólnotę narodową wobec wielu pytań i wobec wielu wyzwań. W takich momentach jako społeczeństwo doświadczamy czegoś w rodzaju ogólnonarodowych rekolekcji. W tych dniach z wielu mównic pada wiele słów. Mówią rodziny, dziennikarze, politycy, autorytety. Niektóre słowa są dobre, porządkujące, kojące, inne złe, jątrzące, wprowadzające nieporozumienia. Jeszcze inne zdają się być bez większego znaczenia. Do tego około smoleńskiego wielogłosu pragnę dołączyć i ja swoją ewangeliczną perspektywę. Na rekolekcjach zwykle uczymy się ważnych dla życia lekcji. Przy okazji rocznicy katastrofy smoleńskiej chciałbym zwrócić uwagę na kilka z nich mających związek z ludzkimi tragediami i nieszczęściami. W tragediach ludzkich zwykle jest wiele zmiennych niewiadomych. I zwykle też jest kilka stałych wiadomych. I mając niewiele szans na wgląd w sprawy zakryte, proponuję zajęcie się tym, co zostało już objawione. W Księdze Powtórzonego Prawa, w 29 rozdziale, 28 wierszu czytamy: to, co jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego, a co jest jawne do nas i do naszych synów, po wieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego prawa. Do kategorii spraw niewiadomych należą pytania typu: dlaczego to dobry Bóg zezwala, aby złe rzeczy spotykały prawych, niewinnych, dobrych ludzi? Dlaczego, skoro jest wszechmocny i miłosierny do tego, nie reaguje, gdy się dzieje krzywda, gdy ludzi spotyka nieszczęście, katastrofa, choroba albo śmierć? Dlaczego Bóg pozwolił na Holokaust, na zbrodnię katyńską, na śmierć dopiero co narodzonego niemowlęcia albo na tsunami tak tragiczne w swoich skutkach? Dlaczego? Albo też moglibyśmy zapytać: po co? Pozostawiając spekulacje ludziom, którzy z tego żyją, skoncentruję się na tym, co w nauce Pisma Świętego jest jasne, jednoznaczne, a co ma związek z wątkiem smoleńskim. To, o czym za chwilę powiem, ma bardzo ścisły związek z okolicznościami, w jakich doszło do katastrofy smoleńskiej. Należy to jednak do kategorii spraw, o których nie doniosą media. Nie przeczytamy o tym w żadnym z raportów żadnej z powołanych komisji, ani MAK-u, ani prokuratur. Rozpocznę jednak od przytoczenia wypowiedzi Jezusa Chrystusa zapisanej w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, wiersz 29 i następne. Czy nie sprzedają za grosz dwóch wróbli, A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. To, co jest prawdą w odniesieniu do wróbli, jest po stokroć prawdą w odniesieniu do nas, wartych o wiele więcej niż wiele wróbli. Skoro, jak twierdzi Jezus Chrystus, bez woli Ojca nie spadnie na ziemię nawet wart zaledwie pół grosza wróbel, to na pewno bez woli Boga nie spadnie na ziemię tu 154M z 96 osobami na pokładzie. Katastrofa smoleńska nie zdarzyła się bez przyzwolenia opatrzności. Ten samolot nie spadł dlatego, że znalazł się poza kontrolą wszechmogącego Boga. Zasadniczą okolicznością katastrofy smoleńskiej nie był bowiem przede wszystkim błąd pilotów czy kontrolerów ruchu, nie była jakakolwiek usterka techniczna, ani warunki atmosferyczne lub ewentualne organizacyjne niedociągnięcia. Te wszystkie okoliczności trzeba zbadać, wyjaśnić, aby w przyszłości ludzie niepotrzebnie się nie narażali. Ale w całej tej trwającej od roku dyskusji, w tym ustalaniu faktów, dochodzeniu prawdy, nie może zabraknąć prawdy o tym, że bez woli Boga nawet wróbel nie spada na ziemię, a co dopiero samolot pełen ukochanych istot bożych. Nie rozumiem i nie potrafię powiedzieć dlaczego. Ale wiem, że wszechmocny Bóg, który jest najwyższym suwerenem tego świata, zdecydował, że w sprawie polskiego rządowego Tupolewa nie będzie jego boskiej nadzwyczajnej interwencji. Nie będzie nadnaturalnego korygowania czyichkolwiek błędów, nie będzie cudownego uratowania. Nie rozumiem, ale też nie kwestionuję. To, że nie rozumiem, nie sprawia, że moje zaufanie do Boga, do Jego mocy i do Jego troski o człowieka maleje. Mówiąc to, nie zamierzam obwiniać opatrzności i nie zamierzam tłumaczyć Boga za Jego postępowanie albo brak reakcji. Z Księgi Hioba wiem, że osoby, które próbują tłumaczyć Boga, nawet kiedy robią to w dobrych intencjach, często ściemniają rzeczywistość. Jak trzej przyjaciele Hioba, tak nawiasem mówiąc, polecam wszystkim, serdecznie zachęcam do lektury Księgi Hioba. Ona wspaniale poszerza nasze postrzeganie, a czasem nawet nasze zrozumienie ludzkich nieszczęść. Kilka tygodni temu w rozmowie z przyjacielem, poetą, wspomniałem o planowanym kazaniu z okazji rocznicy smoleńskiej. Kilka minut później dostałem e-maila z wierszem zrodzonym z przemyśleń tegoż poety na temat ten sam. Oto fragment wiersza pod tytułem Ojczyzna autorstwa Tomasza Żółtko. Ojczyzno, on trzyma całą ziemię w ręku swym, twe losy też, historie nasze. Stąd ten samolot, wrak dzisiaj, beznadziejnie nie wyśliznął się ze starczej dłoni w nadmiarze spraw. Ups, nie upadł mu z kieszeni. Ojczyzno, ciężkich, żelaznych, odrzutowych ptaków nie warto mylić z gołębicą, Duchem Świętym, co podczas pradawnego chrztu nad Jordan stąpił, spadł na Mesjasza. Ty w sandały Jego nie wejdziesz nigdy, więc przestań innych zbawiać, bój się o siebie raczej, ojczyzno. A gdybyś pomimo i wbrew wszystkiemu narkotycznie wciąż chciała być pawiem narodów, pstrą papugą śmieszną, wiedz, ten samolot, wrak dzisiaj, beznadziejnie nie wyśliznął się ze starczej dłoni w nadmiarze spraw. Ups, nie upadł mu, nie wypadł z kieszeni. Ojczyzno, zaś ci masoni, Żydzi, inni tacy, co ponoć świat złowili w sieć układów dzikich. Ojczyzno, pamiętaj, on trzyma całą ziemię w ręku swym. Czy chcesz mi rzec, Jahwe spiskowcem, masonem pierwszym? Ojczyzno, chodź, wystarczy mów i wierszy. Lepiej zapłaczmy razem. Czasem myślę i nie wiem, co jest trudniejsze, razem zapłakać, czy też razem powyjaśniać. Ale wiem, że Tupolew nie runął na ziemię dlatego, że ten, który trzyma całą ziemię w swoich dłoniach, miał akurat chwilę nieuwagi, zapomnienia, albo że go to nie obchodziło. I tak do katalogu pytań w procesie wyjaśniania prawdy o tragedii smoleńskiej proponuję dopisać i te. Po co Bóg dopuścił do takiej właśnie ofiary? Dlaczego nie ochronił najwyższych przedstawicieli narodu polskiego? I to będących akurat w drodze do Katynia, podążających do miejsca, w którym 70 lat wcześniej dokonana została skrytobójcza zbrodnia na wziętych do niewoli oficerach polskich. Po cóż taka ofiara? I tak sobie myślę. A może Bóg chciał w ten sposób zwrócić czyjąś uwagę na coś bardzo ważnego, coś przeaczanego? Wiem, że wielkie narodowe wojenne nieszczęście, jakim była zbrodnia katyńska, to dla Polaków bardzo bolesna rana. Już od pokoleń. Ukrywanie, zakłamywanie faktów tej zbrodni jeszcze ten ból przez dziesiątki lat potęgowały. Mamy prawo pamiętać, a może nawet obowiązek pamiętać. Rosjanie skrywali, Polacy pamiętali i nagle katastrofa, a w jej wyniku cała Rosja usłyszała o Katyniu, a nawet zobaczyła, pojawiły się w politykach odruchy ludzkie. A tak sobie tylko głośno myślę. A może Wszechmocny ma już dosyć naszego jątrzenia w sprawie katyńskiej i chce, byśmy zamiast pielęgnować gorycz i niechęć, zdobyli się na przebaczenie ruskim. Może chodzi o to, byśmy przestali się oglądać na przeprosiny i dokonali jednostronnego aktu oczyszczenia własnych serc poprzez wykorzenienie z nich nieprzebaczenia. W modlitwie Ojcze Nasz Jezus swoich naśladowców nauczył modlenia się słowami i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Przecież my wiemy, że Bóg odpuszcza nam nasze winy, na ile my sami odpuszczamy naszym winowajcom. A może w te dni rocznicowe, a może w te dni rocznicowych wspomnień to dobra okazja, by Rosjanom, Miedwiediewowi, Putinowi i wszystkim innym powiedzieć: pamiętamy, Pamiętamy krzywdy nam wyrządzone, ale odpuszczamy, odpuszczamy z głębi naszego serca. A postępujemy tak nie dlatego, że nas ktoś przeprosił, ale dlatego, że nas tak uczy Ewangelia. Postępujemy tak, bo tak uczy nasz Pan. Postępujemy tak, bo chcemy ulżyć swojej własnej duszy. Nieprzebaczenie to bardzo ciężkie brzemię. Jest okazja do uwolnienia naszej pamięci osobistej i narodowej od wyniszczającej trucizny w postaci nieprzebaczenia tym, którzy nam jakąkolwiek krzywdę wyrządzili. Jest okazja do zakończenia wylewania gorzkich, pseudopatriotycznych żali na wszystko i na wszystkich, od Boga począwszy, poprzez sąsiednie narody, aż po swoich, prezydenta, premiera, rząd, instytucje państwa i wszystkich inaczej myślących niż my sami. Jest okazja do zaprzestania pseudo-żałobnych manifestacji i znaczenia krzyżami swoich terenów. Bez woli Ojca nawet wróbel nie spadnie na ziemię. Jesteście więcej warci, aniżeli wiele wróbli, głosił Jezus Chrystus. I dlatego chcę zachęcić nas, byśmy pamiętali, iż ważniejsze od wyjaśnienia, dlaczego piloci nie wykonali komendy, powtarzające się komendy, pull up, pull up, pull up. I dlaczego kontrolerzy lotu nie zabronili lądować. Ważniejsze od tego jest zrozumienie, po co Bóg, bez którego zgody nawet wróbel na ziemię nie spada, zezwolił na tę katastrofę. Katastrofę z głową państwa, czołowymi przedstawicielami elity społeczeństwa polskiego i wszystkimi innymi posługującymi tamtym. Prawda o tym, że Bóg jest niewidzialnym, ale aktywnym współtwórcą historii, to jedna z najtrudniejszych życiowych lekcji. Ale powiem od razu, warto tę lekcję odrabiać. Prawda o odpuszczeniu naszym winowajcom jest w moim odczuciu znaną, ale nienauczoną powszechnie lekcją z naszej historii. Nasza pamięć i ta historyczna, i często ta osobista jest pamięcią zawirusowaną nieprzebaczeniem. W tych ogólnonarodowych rekolekcjach smoleńskich uczymy się nie tylko pamiętania o Bogu, ale również pamiętania o konieczności oczyszczania swojego serca, swojej duszy od nieprzebaczenia. Miniony rok dla wszystkich nas był również szkołą żałoby. Smutek i ból żon, mężów, rodziców, dzieci, przyjaciół, tragicznie zmarłych oglądaliśmy częściej niż kiedykolwiek wcześniej. To była trudna do przerobienia lekcja i dla żałobników, i dla reszty społeczeństwa. Nieszczęścia wywołują w ludziach najprzeróżniejsze emocje i reakcje. Jedni wyciszeni, powściągliwi, cierpliwi, łagodni, przyjaźni stali się dla nas wzorem ludzi pogrążonych w żałobie. Drudzy dali się za sprawą mediów poznać jako głośni, agresywni, napastliwi, często oskarżający. Czasem aż trudni do zniesienia. Myślę, że jesteśmy winni wyrażenie podziękowań tym wszystkim, którzy udzielili nam pięknej lekcji o tym, jak może wyglądać żałoba po stracie najbliższych. Dzięki takim osobom, jak między innymi, było ich wielu, ale jak pani Ewa Komorowska, żona po wiceministrze Komorowskim, czy też jak pan Paweł Deresz, mąż znanej posłanki, wiem, jakim żałobnikiem chciałbym być, gdyby mnie spotkał dziś taki los. Te postaci swoim spokojem, życzliwością i powściągliwością to w moim odczuciu wzorce żałobników. Ale i tych reagujących inaczej, sączących żółć, oskarżających wszystkich wokoło, musimy umieć cierpliwie znosić. Biblijny Hiob przypomina, że ludziom strapionym należy się życzliwość nawet wtedy, gdy przekraczają pewne granice. Oto co opowiada Hiob. Strapionemu należy się życzliwość od przyjaciela, choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej. Choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej, mówi Hiob, od przyjaciela należy się życzliwość. Ale przekraczanie granic też ma swoje granice. Gdy na ogniu własnego lub cudzego nieszczęścia ktokolwiek piecze sobie własną pieczeń polityczną, to w moim odczuciu traci prawo do specjalnego okresu ochronnego. Z nauki Nowego Testamentu wiemy, że chrześcijan obowiązuje apostolska zasada: weselcie się z weselącymi, płaczcie z płaczącymi. Ale i jedno, i drugie jest niełatwe. I jednego, i drugiego trzeba nam się uczyć. Jak nam w minionym roku, nam tu dziś zgromadzonym i nam jako narodowi poszła nauka smucenia się z zasmuconymi, z rodzinami, które straciły najbliższych. Ale chcę powiedzieć, niekoniecznie w katastrofie smoleńskiej, rodzinnych tragedii, równie bolesnych, były w tym roku tysiące. Media podają, że czasem w jeden weekend ginie więcej ludzi niż w tragedii smoleńskiej. I to zawsze są tragedie dla rodzin. Niedawno płakaliśmy razem z rodzicami przedwcześnie zmarłego chłopczyka, a na cmentarzu okazało się, że jego mogiłka sąsiaduje z mogiłką zmarłej jeszcze przed narodzeniem dziewczynki. Bo wokół nas żyje bardzo wiele płaczących osób. Bardzo wiele ludzi dotkniętych nieszczęściem. Miniony rok był dla niektórych okresem uczenia się bycia żałobnikami. A dla wielu okresem nauki płakania z płaczącymi. Jeśli chodzi o datę 10 kwietnia, to osobiście mam bardzo mieszane uczucia. Tego dnia zginęli ludzie, z których wielu jakoś znałem. Jest mi smutno z tego powodu. Ale również 10 kwietnia nasz 2-letni wnuczek obchodzi swoje urodziny. I nie wiem, czy mam się cieszyć, czy mam się smucić. Ze względu na uczucia żałobników nie będziemy tego dnia radośnie świętować. Chcemy dzielić żal i smutek, ale chciałbym też pójść o krok dalej. Ponieważ biblijna zasada dotyczy współodczuwania zarówno z płaczącymi, jak i z weselącymi się. Przeto chciałbym zaprosić smoleńskich i innych żałobników do naszych rodzinnych radości. Nie mam sposobu, aby to przekazać, ale chciałbym powiedzieć, dzieliliśmy wasz smutek spowodowany śmiercią. Pozwólcie, że podzielimy się z wami radością naszego życia. To jest druga strona zasady współodczuwania. Bo życie takie jest, że w tej samej chwili, kiedy ktoś umiera, ktoś inny się rodzi, kiedy ktoś choruje, ktoś inny jest zdrowy, kiedy ktoś traci pracę, ktoś inny znajduje, kiedy ktoś traci, ktoś inny odnajduje. Być może powie ktoś, a kaznodziejo, tobie jest łatwo mówić. Znamy cię na tyle, aby wiedzieć, że masz obok siebie ukochaną żonę, masz już dorosłe, dobre, oddane Bogu i służbie ludziom dzieciaki, masz zdrowych, tętniących życiem wnuków, jesteś zdrowy, masz pracę, masz dom, masz grono przyjaciół, masz w końcu tę swoją wiarę w Boga i wspólnotę kościelną. Mam. Jestem Bogu za to bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. Ale chcę też powiedzieć, że nie zawsze tak było. Mnie też życie trochę przećwiczyło. Ja znam ból żałoby. I smutek osierocenia. Za kilka tygodni jako rodzina spotkamy się na małym warszawskim cmentarzu. Spotkamy się tam, aby podziękować Bogu za mojego ojca, który dokładnie 50 lat temu, w dniu 28 swoich urodzin, zmarł. Wtedy byłem niespełna siedmiolatkiem i całą resztę swojego życia spędzałem bez ojca. I do dziś nie pojmuję, dlaczego Bóg, wszechmogący i łaskawy, pozwolił na takie osierocenie mojej mamy z trojgiem małych dzieci. Mój ojciec nie leciał służbowo, nie zginął w masowej katastrofie. Schowany, schorowany, w zaciszu domowym, odszedł do swojego wiecznego domu. Ma skromny pomnik nagrobkowy w miejscu do tego przeznaczonym. I tam jako rodzina się spotykamy, kiedy chcemy wyrazić nasze uczucia, nasz brak, czy też mamy jakiś szczególny powód. Muszę też przyznać, że nigdy nie przyszło mi do głowy oskarżanie kogokolwiek za tę jego przedwczesną śmierć. Miałem w okresie nastoletnim kilka momentów, gdy dostało się Bogu ode mnie za to, że nie uzdrowił, za to, że nie dokonał cudu, choć tak bardzo modliło się o niego, łącznie z jednym znanym w świecie amerykańskim uzdrowicielem. Kaznodzieją. Jestem wdzięczny Bogu za rodzinę opiekunów. Jestem wdzięczny Państwu za kilkuset złotową rentę wypłacaną na moje utrzymanie aż do chwili, kiedy skończyłem edukację w szkole średniej. W swoim życiu kilkakrotnie musiałem zmierzyć się z żałobą po bliskich, po bardzo bliskich. I chyba mam prawo powiedzieć, że z byciem żałobnikiem nie miałem większych trudności. Trudniej przychodzi mi nauka współodczuwania, płakania z płaczącymi i cieszenia się radością innych ludzi. Kochani, jako duszpasterz i nauczyciel Ewangelii, a też jako człowiek osobiście doświadczony śmiercią osób bliskich, przy okazji tych ogólnonarodowych rekolekcji zachęcam wszystkich do zapamiętania tych prostych, ale jakże ważnych ewangelicznych zasad dobrego życia. Dziś chcę wspólnie modlić się. Modlić się: Boże, naucz mnie, naucz nas pamiętać, że bez Twojej woli nie spadnie na ziemię ani jeden samolot, nie umrze ani jedna osoba, nie spotka nas ani jedno nieszczęście. Boże, naucz nas pamiętać, że możemy być pewni, że choć często tego nie pojmujemy i czasem nawet tego nie czujemy, to jednak jesteśmy w Twoich oczach warci o wiele więcej niż jakiekolwiek inne stworzenia. Jesteśmy warci tak wiele, że oddałeś na śmierć w zastępstwie za nas swojego własnego Syna. Boże, naucz nas pamiętać o tym. Boże, naucz nas pamiętać, że odpuszczanie winowajcom naszym oczyszcza naszą pamięć z toksyn, z żółci, z nieprzebaczenia, z uraz, z niechęci. Boże, naucz nas pamiętać, że choć żałoby się nie wybiera, to jednak jakimi żałobnikami będziemy, zależy już absolutnie od nas. To nasz wybór. Jede wszystko, Panie, naucz nas tej trudnej sztuki płakania z płaczącymi i cieszenia się z cieszącymi. Chcemy powstać. I zapraszam do wspólnej modlitwy w głębi naszych serc. Ojcze nasz i Panie, stoimy dziś przed Tobą jako Twój lud. Stoimy w tym okresie, kiedy w narodzie naszym tak wiele myśli kołacze się, kłębi. Panie, tak wiele rzeczy, które zaledwie potrafimy postawić pytanie i nie mamy pojęcia, jak odpowiedzieć. Ojcze, naucz nas pamiętać, że bez Twojej woli nic się w naszym życiu nie może stać, ani dobrego, ani przykrego. Panie, dziękujemy Ci za to, że w Twoich oczach jesteśmy o wiele więcej warci niż jakiekolwiek inne stworzenia. Panie, dziękujemy Ci, że Ty nas uczysz, jak być dobrymi żałobnikami. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty, Bóg Wszechmogący, uczysz nas, jak odpuszczać, jak przebaczać, jak oczyszczać swoje serca i dusze od brzemienia nieprzebaczenia. Naucz nas, Panie, tego, również jako naród. Prosimy, oczyść naszą pamięć historyczną również. Panie, prosimy, naucz nas cieszyć się radością innych i przeżywać smutek innych. Ciebie prosimy, wysłuchaj i poprowadź nas, Panie. Amen.